Czytanie zatopione w harmonii. Audycja Piotra Beresia nie tylko o muzyce. Witam Państwa serdecznie w kolejnej audycji. Dzisiaj na początku chciałem wrócić do pewnego pieśniarza, którego już kiedyś przedstawiałem tutaj, o którym troszeczkę mówiłem. Wrócić do jednego z jego utworów, to znaczy chodzi mi o Boba Dylana. Początkowo zastanawiałem się, czy nie byłoby dobrze, gdybym wykorzystał taki utwór Masters of War. Tylko że wojna kojarzyłaby się z tym, że całą audycję będę chciał poświęcić wojnie, a o wojnie w zasadzie tutaj w ogóle nic nie będzie. Natomiast na ten sam temat w zasadzie troszeczkę w inny sposób mówi inny utwór. To znaczy Things Have Changed. To jest taki utwór, który Bob Dylan kiedyś skomponował specjalnie dla filmu, dla Cudownych Chłopców, bodajże takie było tłumaczenie na język polski. Ten utwór miał oddawać całą atmosferę filmu i to doskonale zrobił. To znaczy mowa jest o tym, że układ rzeczy się zmienia i że to ma wpływ na to, kim jesteśmy. Że możemy na przykład odwracać się od siebie plecami, a możemy też być dla siebie życzliwi. Że możemy mieć ogromne plany, ale też możemy bardziej realnie spojrzeć na nasze życie. To wszystko się zmienia. Rzeczy się zmieniają i my się wobec tego zmieniamy. I właśnie od tego akcentu chciałem rozpocząć dzisiejsze nasze spotkanie.
On my lap and she's drinking champagne. That white skin got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm well dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the noose. Any minute now I'm expecting all hell to break loose. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town, I should be in Hollywood. Just for a second there I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons to the jitterbug rag. Ain't no shortcuts, gonna dress in drag. Only a fool here would think he's got anything. A lot of water under the bridge, a lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed.
Człowiek wyznacza sobie cel swego życia. Boec już stwierdził, że są takie trzy pozorne cele, do których jednak człowiek dąży. To jest sława, to jest bogactwo i to jest władza. Z tą władzą to jest problem z kilku stron. Dlatego, że już z końca XIX wieku pochodzą takie słowa, że władza deprawuje. A władza absolutna deprawuje absolutnie. Może nie zawsze tak jest, ale tak kiedyś było i to się przyczyniło na przykład do rozkładu Imperium Rzymskiego. Bo wiadomo, co się działo tam za czasów Nerona. Jak gdyby wszystkie wartości zostały postawione na głowie. Pełen rozkład społeczeństwa i pełen rozkład państwa. Do tychże czasów, do tej postaci, nawrócił w swojej jednej z oper Incoronazione di Poppea Claudio Monteverdi. Incoronazione di Poppea, czyli koronacja Poppei. Claudio Monteverdi był kompozytorem, który tworzył w zasadzie język baroku. Dzięki niemu barok uzyskał swoją pełnię wyrazową, z jakiej to pełni znamy ten okres do dziś. Z tym, że chodzi mi o samo dzieło. Otóż w tym dziele bohaterką jest Poppea. Poppea, która jest rzymską kurtyzaną, która, cóż, rozkochuje w sobie Nerona i doprowadza do licznych tragedii. To znaczy do tego, że Neron rozprawia się najpierw ze swoją żoną, następnie doprowadza do śmierci Senekę, a w końcu żeni się z Poppeą i koronuje ją rzeczywiście na cesarzową. Zatem opera zawiera w sobie treść straszną, okrutną. A jednak mimo wszystko Monteverdi skończył tę operę czymś, co stoi w jakimś przeciwieństwie, w jakimś kontraście do treści całej opery, dlatego że kończy operę chór amorków, które chwalą miłość pomiędzy Neronem i Poppeą, a w końcu duet miłosny pomiędzy władcą i kurtyzaną. Może szokować. Dlaczego tak jest? Dlaczego Monteverdi tak zrobił? Czy z tego powodu, że chciał okazać, że miłość jednak przezwycięża wszystko? No nie, byłaby to bzdura. Monteverdi jednak żył w pewnym okresie Wenecji, to znaczy w okresie, kiedy tam życie towarzyskie, życie, nazwijmy to, kulturalne, koncentrowało się wokół między innymi kurtyzan. Kurtyzana była czymś szczególnym w Wenecji, to znaczy ona musiała być nie tylko piękna, ale również ona musiała być wykształcona i obyta towarzysko. I ona skupiała wokół siebie tych ludzi, którzy związani byli ze światem artystycznym czy ze światem władzy. Prawdopodobnie to wpłynęło, takie uaktualnienie wpłynęło na fakt, że w ten właśnie sposób Monteverdi kończy swą operę. Chociaż przecież cała treść tej opery mówiła o deprawacji, jakiej podlega człowiek, który ma władzę absolutną.
Oh,
władza królewska, czy też władza monarsza, to w swoim czasie było coś istotnego o tyle, że to była władza jak gdyby pośrednia, dlatego że koronowania dokonywał na ogół papież lub wysłannik watykański. Zatem zaznaczona była też podległość króla pod jeszcze inną, ważniejszą instancją. W okresie baroku, bo przy tym okresie chciałbym się zatrzymać przez całą już naszą audycję, mamy do czynienia z chwaleniem władzy. Dlaczego? Dlatego, że taka była tendencja wtedy. Wówczas na przykład sztuka malarska to przede wszystkim były malowidła alegoryczne, gdzie przedstawiano władców czy też arystokrację w kostiumie mitologicznym, ale właśnie z takim tchnieniem emfazy, z tchnieniem panegiryzmu, czyli żeby władcy schlebiać i żeby władcę wynosić. No, w niektórych wypadkach było to uzasadnione samym majestatem królestwa, dlatego że władca mógł na przykład wydobyć państwo, wydobyć swój naród ze stanu pewnej stagnacji, kiedy doprowadził do tego, że ten kraj się rozwija. Tak było chociażby w wypadku Ludwika XIV. Dzięki jego rządom, tak zwanych właśnie absolutystycznych, ten kraj znowu przeżywał okres prosperity. Z tym, że jeżeli miało się coś do powiedzenia złego na temat niekoniecznie władcy, ale kogoś w hierarchii, to na ogół wówczas również uciekano się do kostiumu. To znaczy, jak to przebiegało? Mamy do czynienia z taką maską Henry'ego Purcella, która nazywa się The Indian Queen, czyli indiańska królowa. Wiadomo, że jeżeli mowa o królowej indiańskiej, to znaczy, że prawdopodobnie treść będzie odnosiła się do sąsiada, to znaczy do tego, co się dzieje w zasięgu ręki. Ale dzięki temu, że bohaterką jest królowa indiańska, no to wiadomo, że wtedy nikt nie mógł wysunąć oskarżenia. Tak w ogóle to królowa indiańska, nie wiadomo, z jakich Indian chodzi. Dlatego, że no, warto przypomnieć może, że w tamtych czasach mieliśmy do czynienia z pewnym podziałem, takim ogólnym. To znaczy, że Indianie to byli wszędzie poza Europą. Czyli jeżeli chodzi o na przykład Turków, nie wiem, Peruwiańczyków, to wszystko byli Indianie. Stąd można podejrzewać jedną rzecz, chyba dość istotną. Otóż wszyscy twierdzą, że Krzysztof Kolumb, kiedy odkrywał Amerykę, on się pomylił, dlatego że sądził, że dopłynął do Indii i dlatego mieszkańców nazwał Indianami. No, a może nie bardzo. Może właśnie przecież dopłynął do Indii, bo był poza Europą. Ale to tylko mała dygresja. Natomiast chodzi mi o to, że tutaj mamy do czynienia z królową indiańską, która jest przedstawiona właśnie jako władca absolutny, władca, który ciemięży może nawet lud. I z tego powodu znajdujemy coś dziwnego, może, ale gdy się zastanowić, to jest dość powszechne. To znaczy, że tacy władcy, tacy upuszczając szefowie, zawsze mają pod sobą kogoś, kto będzie ich chwalił. Dlatego, że u nich też występuje żądza władzy. To znaczy, że dzięki chwaleniu mają nadzieję na pozyskanie na przykład wyższego stanowiska. I w tym wypadku tak jest. Stąd oba pieśń, która ma tytuł I come to sing great Zempola's story, czyli przybyłem, żeby opowiedzieć wam historię wspaniałej Zempoeli.
Come to sing great Zempola's story. Come to sing great Zempola's story. What flattering noise is this, at which my snakes all hiss? What flattering noise is this, at which my snakes all hiss? What flattering noise is this? What flattering noise is this? I hate to see. I hate to see. For times and months, I as the god, the slave of chance. What flattering noise is this, at which my snakes all hiss? What flattering noise is this, at which my snakes all hiss? What flattering noise is this? What flattering noise is this? What flattering, flattering noise? What flattering, flattering noise? What flattering noise is this?
Rozpatrując problem władzy, wydaje mi się, że warto by było też w jakiś sposób połączyć to zagadnienie z bliźniaczym zagadnieniem, to znaczy z zagadnieniem polityki, którą kiedyś tam Arystoteles zdefiniował jako sztukę, której celem ma być dobro wspólne, dobro ogółu, dobro narodu. Potem, jak wiadomo, to zmieniło się i u Machiavelliego mamy zaprezentowaną politykę jako dążenie do władzy i chęć utrzymania władzy za wszelką cenę. Wydaje mi się, że właśnie to drugie spojrzenie na politykę, na władzę ma więcej wspólnego ze słowami Tacyta, który powiedział, że żądza władzy jest gorętsza niż wszystkie inne namiętności razem wzięte. I to na każdym poziomie. Dlatego, że tu nie chodzi tylko o władzę naczelną, królewską, monarszą, cesarską, ale również władzę pośrednie. Jest coś takiego, co powoduje, że człowiek chciałby dominować nad innym człowiekiem. Czyli, że patrzy na niego jako na pewną formę osobnika, z którego chciałby zrobić jakby niewolnika. Skąd się to bierze? W każdym razie, Etienne Gilson poruszył ten temat, to znaczy poruszył temat takiego dziwnego niewolnictwa, że człowiek w okresie nastawania ideologii, a szczególnie ideologii dewiacyjnych, jest takim osobnikiem, który chciałby wyrwać się z tak zwanej niewoli religii. To znaczy, żeby poczuć się właśnie swobodnym, wolnym w tym znaczeniu, jak wolność definiował, ujmował kiedyś Jean-Jacques Rousseau. Zatem wolność, która polegałaby na tym, że nie wolno człowieka ograniczać. I wobec tego, jeżeli się nie ogranicza, no to wtedy żądza władzy może znaleźć swoje spełnienie nawet w tych władzach pośrednich. Pierwsza ideologia, jako że nałożyło się na to jeszcze wtedy, kiedy powstawał liberalizm, post-rewolucja francuska, nałożyło się na to jeszcze rewolucja przemysłowa i w związku z tym wtedy doszła jeszcze jedna ważna grupa społeczna, to znaczy urzędnicy. I tutaj oczywiście następuje gradacja. Z tym, że w wypadku ideologii dobrze jest wtedy, kiedy podwładny nie wie tyle, ile wie szef. No bo wtedy to jest niewygodne, bo wtedy stanowi konkurencję, bo wtedy może stać się nie tylko konkurentem, ale może wyprzeć z danego stanowiska. Ale jest jeszcze jedna kwestia, że taki urzędnik, który jest urzędnikiem jak gdyby bez właściwości, on jest ważny, bo z nim można w zasadzie wszystko zrobić. To znaczy, jego niekompetencja powoduje, że można nim sterować, dlatego że on sam podskórnie zdaje sobie sprawę, że jest z tego, że jest niekompetentny. Ale jego podwładni z kolei nie mogą sobie zdawać z tego sprawy. W związku z tym on stosuje taką metodę zastraszenia na przykład, coś co dzisiaj nazywamy mobbingiem, albo jeszcze w inne materie ubraną rzecz. To jeszcze nie koniec, bo jeżeli chodzi o urzędnika, to zwróćcie Państwo uwagę, jaki syndrom panuje do dzisiaj, mimo że podobno żyjemy jak gdyby poza ideologią. To w nawiasie oczywiście ujmujemy. Ale chodzi o taką sprawę, że jeżeli petent, klient potrzebuje coś od urzędnika, to na ogół słyszy, że on jest tylko urzędnikiem. Natomiast kiedy kierunek się odwraca i urzędnik czegoś chce od petenta, od klienta, to wtedy okazuje się, że on jest aż urzędnikiem. To jest ciekawa rzecz. Taka kompetencja, niekompetencja i taka dążność do wywyższania się ma miejsce w pewnej komedii Moliera. To znaczy w Le Bourgeois Gentilhomme, czyli w Mieszczaninie Szlachcicem, gdzie mamy do czynienia z takim z mieszczaninem, który jest mieszczaninem bogatym i w związku z tym stwierdza, że bardzo brak mu, no oczywiście, czegoś więcej. A tym więcej ma być szlachectwo. Bardzo chce zostać szlachcicem. W związku z tym staje się pewną zabawką w rękach arystokratów, którzy stwierdzają, że jako szlachcic on powinien ogarnąć wiele rzeczy, więc polecają mu lekcje, na przykład wysławianie się, lekcję szermierki, lekcję tańca. W międzyczasie pan Jourdain, bo tak się ta główna postać nazywa, z dumą odkrywa, że całe życie mówił prozą, a o tym nie wiedział. Ile to daje wiedza. Ale w końcu dochodzi właśnie do tego, że w związku z jego zupełnym brakiem kompetencji naturalnych ku temu, by zostać szlachcicem, zostaje przez arystokratów bawiących się nim uszlachcony jako, ironicznie, szlachcic turecki. I do tego fragmentu Jean-Baptiste Lully, kompozytor, specjalnie stworzył ceremonialny marsz turecki. Lecz ujmując ogólnie, cel życia człowieka to szczęście. Czyli owe cele pośrednie, które nazwałem już pozornymi, czyli pieniądze, majątek, sława czy władza, mają to szczęście zapewnić, ale nie są w stanie zapewnić. To jest szczęście pozorne. Im dłużej człowiek pozostaje w kręgu właśnie takiego widzenia szczęścia, tym gorzej to wpływa na jego naturę. Dlatego, że rzeczywiście wówczas inni ludzie stają się dla niego środkiem. Środkiem do tego celu. Z nimi postępuje w taki sposób, jakby byli tylko narzędziami. I to jest coś bardzo nieludzkiego, niewłaściwego. Ale przecież wyszedłem również od tego, co powiedziała Etienne Gilson na temat naszego zniewolenia. Otóż to właśnie pozbycie się owych kajdan religijnych powoduje, że człowiek zaczyna być swobodny, że człowiek zaczyna czuć się jak wstępujący w miejsce Stwórcy. Tak to właśnie ma miejsce. Z tym, że według Gilsona, żeby tak mogło być, żeby człowiek rzeczywiście mógł się poczuć Bogiem samym dla siebie, to musi mieć oczywiście boskie atrybuty. To znaczy jakie? Musi poczuć się Stwórcą. A żeby to zrobić, to oczywiście wcześniej musi zniszczyć. I tak rzeczywiście jest. To znaczy skłonność ku władzy bardzo często przeradza się w skłonność ku niszczeniu. I Gilson kończy ten swój tekst, który bodajże ma tytuł Terror roku 2000 i który on pisał tuż po zakończeniu II wojny światowej, przerażony tym, co się właśnie wtedy wydarzyło, co człowiek właśnie zrobił w imię tych swoich ideałów, między innymi tej władzy. On kończy ten tekst takim odniesieniem do dawnych czasów. Do czasów, kiedy żył święty Tomasz z Akwinu. Kiedy wszystko było jasne. Kiedy ludzie uznając władzę Bożą, stawiali wspaniałe katedry i kiedy osiągali rzeczywiste, realne szczęście, a na ziemi spokój swojej egzystencji. Bo jeżeli Pan nie zbuduje domu, daremnie się trudzą budujący. Jeżeli Pan nie strzeże miasta, na próżno czuwają straże. To są pierwsze słowa z psalmu 127. To są słowa, którymi chciałbym zakończyć naszą audycję. Zakończyć z takim odniesieniem do okresu, który akurat przeżywamy. Bo jesteśmy w momencie Wielkiego Postu. Uważam, że Wielki Post to również jest czas na to, by dokonać pewnej refleksji swego własnego postępowania. Żeby również, obok tego, stać się czynnym w działaniach, które powinny zniknąć z naszej świadomości społecznej, które są bliskie naganności. Ta refleksja powinna być czymś istotnym. Tym bardziej, że słowa tego psalmu właśnie odnoszą się do tej naturalnej hierarchii świata. Gdy ona jest, gdy ją przyjmujemy, my możemy ten nasz żywot pędzić w spokoju ku realnemu szczęściu. Ten psalm teraz zaprezentuję w formie muzycznej. I znowu zrobię pewne koło, dlatego że powrócimy do Claudia Monteverdiego. Do Claudia Monteverdiego, który jeszcze w czasach mantuańskich, bo jak większość artystów weneckich, również Monteverdi pochodził spoza Wenecji, z Mantui, to jeszcze w czasach mantuańskich stworzył arcydzieło muzyki religijnej. Nieszpory maryjne, które zwieńczone są magnifikatem, oczywiście z tekstem z Ewangelii świętego Łukasza, a których poszczególne części to są właśnie psalmy. I między innymi ów psalm 127 poprzedzony antyfoną w formie chorału gregoriańskiego. Sądzę, że poza wszystkim innym, o czym dzisiaj mówiłem, utwór ten może znakomicie Państwa wprowadzić też w przeżywany liturgicznie okres roku. Do usłyszenia, do następnego razu.